Liczniki, dziękuję bardzo za te ograniczniki. Witam Was bardzo serdecznie w ten zimowy, styczniowy czas. Nie taki wiosenny. Trochę dzisiaj jak wyszedłem, no to odczuwałem delikatny mrozik. Jest tak, wiecie, to zima, to zima. No, nie jest aż taka, jakbyśmy sobie tego życzyli. Śnieg, sanki i inne tam rzeczy. Chociaż nie każdy, jak widzę. Ale chcę Wam powiedzieć, że niezależnie od temperatury zewnętrznej czy wewnętrznej, Bóg jest dobry. A łaska Jego trwa na wieki. I niezależnie nawet jak się czujemy dzisiaj, to możemy się różnie czuć. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Dlatego, że żyjemy w ciele. I to ma to do siebie, że ciało czasami nie jest skore do współpracy z duchem. Czasami, przepraszam, w ogóle nie jest. Więc jest przeciwne, jak czytamy w Bożym Słowie. Oczywiście możemy dyskutować o ten temat, ale nie ma sensu. Myślę. Czym dłużej idę za Panem Bogiem, tym bardziej zgadzam się z Nim. Tym bardziej zgadzam się z tym, że On ma rację. A ja się mylę. Ja myślę, że to też są te lekcje, których się uczymy, zdobywając pewną wiedzę, pewne zrozumienie i poznanie tego, co jest największą wartością w życiu człowieka. Bo co jest największą wartością w życiu człowieka? Czego tak naprawdę potrzebujemy? Co jest ważne w tym, żebyśmy doświadczyli wolności, szczęścia, pokoju, takiej radości, wypełnienia i satysfakcji z życia. Co musiałoby się wydarzyć? Jakie rzeczy musiałyby się wydarzyć, żebyśmy mogli powiedzieć tak, teraz już wszystko jest ok. Jestem już szczęśliwy, zadowolony, wszystkie niepokoje moje mogę już, one mnie nie ruszają. O czym marzy każdy z nas? Czego pragniemy? Co jest w naszej głowie i co jest naszą troską, co jest naszym ciężarem, co jest naszym pragnieniem. Mówię o tym, bo warto się na chwilę zatrzymać, a bycie tutaj na tym miejscu razem jest dobrą okazją, żeby parę rzeczy sobie odnowić, odświeżyć, przemyśleć i zobaczyć to, co jest wartością. Bo myślę, że to jest ważne i istotne, że całe nasze życie jest pewnym biegiem. Zobaczcie, mamy już, który dzisiaj jest? 12, tak? Nie, czy 11 stycznia. A niedawno było nabożeństwo... 12 już. Bożeż. To ja nawet jestem do tyłu jeden dzień. 12 jednak. Nie dobrze. Zgubiłem jeden dzień. A zobaczcie... Czas płynie jeszcze trochę i będziemy kończyć ten rok i go sumować.
W naszym wieku na pewno szybko.
On też rośnie.
Młodzieniaszek. Okej. Okay. No ciocia mogłaby więcej powiedzieć, no ale nie będzie się tu przekrzykiwać. No. Tak czy siak, to co jest istotne i ważne, to całe nasze życie jest jakimś biegiem, jakimś nurtem biegniemy, żeby coś osiągnąć, żeby osiągnąć pewne rzeczy i mieć z tego satysfakcję. I to jest coś, co jest oczywiste, bo zostaliśmy tak ukształtowani, że Bóg włożył w nas pragnienie tego, żebyśmy w jakimś sensie byli niezadowoleni z tego, co jest. I dążyli do tego, co jest lepsze. Dążyli do tego, co może być takim dopełnieniem, takim stanem, w którym będziemy mogli odczuwać pewien komfort. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, napisał ciekawe rzeczy. Między innymi o tym, że każdy z nas w jakimś sensie odczuwa pewnego rodzaju czasami pewien dyskomfort, jak to się ładnie mówi. Tutaj może 5 rozdział na początek. Drugi. A tym razem. I to jest taki fragment, może ja przeczytam. 5 od 1, tak? Mhm. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, lecz wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A ten, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam dał też jako rękojmię Ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddzieleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pewni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, ażeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Ale bowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Ciekawy fragment, prawda? Jest to pewna myśl, którą kieruje apostoł Paweł do Koryntian, żeby im przypomnieć, myślę też każdemu z nas, pewną prawdę dotyczącą tego, co jest istotą i co się dzieje w życiu każdego człowieka. On opisuje tutaj stan człowieka wierzącego. Nie opisuje tutaj stanu człowieka niewierzącego. No bo człowiek niewierzący nie może wzdychać za czymś, czego nie zna. Natomiast my, kiedy doświadczyliśmy tej odrobiny prawdy, a więc wiara gdzieś stanęła na naszej drodze, ta Boża prawda, to Boże objawienie o Jezusie Chrystusie, to coś w naszym życiu się wydarzyło. Wydarzyła się pewna rzecz, która sprawiła, że zaczynamy tęsknić za czymś, co jest trwałe, pewne i takie niezniszczalne, można było powiedzieć. Ale Paweł mówi, słuchajcie, faktem jest, że mieszkamy w ciele i nam się to nie podoba, bo ciało nas ogranicza. Bo mówi, bo w tym ciele doświadczamy, wzdychamy obciążeni. Obciążeni czym? Obciążeni chociażby naszym ciałem, naszą niedoskonałością. Tym, że gdzieś w nas jest ciągle ta taka walka, która toczy się i powoduje takie niefajne momenty. Myślę, że każdy z nas tego doświadcza. Że wszystko jest ok, że mamy chwile wzniosłe i takie przyjemne, ale są też chwile, kiedy nie czujemy się komfortowo. Wybieramy też sobie i czasami tworzymy sobie pewien taki rodzaj, pewnego rodzaju przyjemności. Może niektórzy mają taką przyjemność na przykład, żeby sobie siąść przy kawce i sobie tak delektować się chwilą. Jest to oczywiście jakiegoś rodzaju szukanie sposobów na to, żeby odprężyć się, znaleźć coś, co sprawi, że na chwilę będziemy odczuwali pewien komfort. Czasami też szukamy to w pieśniach chrześcijańskich lub w jakiejkolwiek muzyce. Muzyka ma też to do siebie. Że szukamy jakiegoś takiego stanu, w którym moglibyśmy zdjąć to obciążenie. Ale Paweł mówi, jesteśmy obciążeni. I wiecie, to jest jedna z bardzo istotnych rzeczy, że my chcielibyśmy, żeby to obciążenie z naszego życia zniknęło. Ale Paweł mówi, tak nie jest. Jest to niemożliwe, inaczej mówiąc. To obciążenie będzie nam towarzyszyć przez wszystkie dni naszego życia, dopóki jesteśmy w ciele. I możemy jak małe dzieci tupać i powiedzieć, że się z tym nie zgadzam. Ale co z tego? I oczekujemy czasami od Pana Boga, że On to zdejmie z nas. Ale jest jeden sposób. Tylko wtedy, kiedy znajdziemy się w tym ciele, tym niebiańskim, za którym tęsknimy. Kiedy znajdziemy się w ciele duchowym, to rzeczywiście ta pełnia stanie się naszym udziałem. Ale dopóki jesteśmy w tym ciele, musimy znosić pewnego rodzaju niewygody życia. To, że będziemy niewyspani, to, że będziemy czasami wkurzeni, to, że czasami nie będzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Że ktoś nam zajedzie drogę. Że ktoś nie będzie chciał posłuchać naszej dobrej rady i wręcz przeciwnie, będzie robił coś nam na złość. To jest rzeczywistość, w której będziemy się poruszać. I nie ma innej możliwości. Dlatego apostoł Paweł mówi, zdejmijcie te maski i łuski swoich oczu i przejrzyjcie. Taka jest rzeczywistość. Ale jedno co z istotnych rzeczy tutaj, o której mówi apostoł Paweł, to to, że będziemy obciążeni, wzdychali, ale też mówi, słuchajcie, trwajcie w wierze. Ufajcie. Wiara to nie jest oglądanie. To nie znaczy, że jeżeli wierzysz, że Bóg jest i troszczy się o ciebie, tak jak dzisiaj było o tym, że Bóg ma myśli o nas dobre, to nie oznacza, że Bóg wyzwoli nas z ciężaru kłopotu. Bóg przez Jeremiasza, jak to dzisiaj Jan czytał, to było coś niesamowitego, bo oni byli w niewoli. Byli w niewoli. Opuścili swoje domy, musieli wszystko zostawić. Nie mieli niczego. Byli ludźmi wygnanymi. Bez perspektywy. Ale Bóg mówi przez Jeremiasza, wrócicie. Przywrócę was z powrotem. Ale to trwało 70 lat. Po 70 latach. Halo, 70 lat. Kto ma 70 lat? To jest jedno pokolenie, dwa pokolenia tak naprawdę. Dopiero mogły wrócić. Ale Boża obietnica mówi o tym. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli w kontekście duchowym, że życie człowieka wierzącego jest pewnego rodzaju wyzwaniem, z którym musimy się zmagać. Jeżeli pomyślimy sobie inaczej, to wtedy doznamy rozczarowania. Będziemy chodzić rozczarowani. Ja widziałem wielu ludzi rozczarowanych Bogiem. Nie dlatego, że Bóg jest niedobry, bo Bóg jest dobry, ale byli rozczarowani swoimi oczekiwaniami. Tym sposobem myślenia, tym to sobie włożyli pewien obraz i stworzyli ten obraz na swoje podobieństwo, a nie na podobieństwo Boże. I myślę, że nam to wszystko grozi. Że tak naprawdę ja czasami łapię się na tym, że ja przychodzę jak skamlający dzieciak, taki rozpieszczony i mówię, Boże, daj. Ale wtedy mi to uświadamia jedną podstawową rzecz. Tak naprawdę, czy byłoby z mojej strony wychowawcze, gdybym dał wszystko, co tylko sobie zamarzą moje dzieci. Czy byłoby to wychowawcze? Sami wiemy z doświadczenia i czasami jak oglądamy, czy słyszymy o jakichś takich historiach, to mówimy, od rozpieszczony gówniarz, któremu wszystko się należało i wszystko miał. Jego życie było w rozsypce. I często tak bywa. Czytamy o tragediach. Dzieci, które były porzucone w ten sposób przez swoich rodziców, którzy zamiast zająć się ich modelowaniem, pomaganiem w ich rozwoju, dali im wszystko, co tylko sobie zapragnęli dla świętego spokoju. Ale Bóg tak nie robi. Bóg nas kocha. Bóg jest pełen miłości. Bóg jest pełen dobroci i wie, co jest dobre i właściwe dla nas. Ale niestety funkcjonujemy w tym ciele i ciało, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, jest przeciwne temu, co jest duchowe. Czyli mamy przeciwność, która jest w nas samych. Dlatego tęsknimy, dlatego jesteśmy obciążeni, dlatego wzdychamy często, może niekoniecznie w niewysłowionych westchnieniach, czasami się komu co wyrwie, niestosownego. Czasami jesteśmy wkurzeni na Pana Boga. Ale wiecie, przyjdźmy z tym naszym wkurzeniem do Pana Boga. Nie kombinujmy, bo Bóg i tak wie, że jesteśmy na Niego wkurzeni. Jak czytamy psalmistę, to czy już niektóre fragmenty z Bożego Słowa, to szczerzy ludzie przychodzili i mówili, że mi się to nie podoba, to co robisz. Pamiętacie Hioba? No to ten był artysta. Powiedział, o nie, jesteś niesprawiedliwy. Co uszy opadły jego przyjaciołom. Jego przyjaciele powiedzieli, no nie, bluźni. Bóg niesprawiedliwy? A on mówi, a co, postępuje ze mną sprawiedliwie? Nie chce ze mną gadać. Ja mówię, przyjdź, pogadamy o tym, dlaczego ja cierpię za moją sprawiedliwość. A on nie chce. A wy mówicie, że co, ja jestem niesprawiedliwy? A oni mówią, no o, same swoje słowa cię już zdradzają, że jesteś niesprawiedliwy, bo osądzasz Pana Boga. Bo jak mam nie osądzić, skoro ja go proszę, żeby mi to wyjaśnił, a on mi tego nie chce zrobić. Czuję się przez niego skrzywdzony. I takie mam wyczucie. Ale dobrze jest przyjść. Bo wiecie, przyjść szczerze, bo co Bóg uczynił w tym wypadku? Powiedział, o ty człowieku niegrzeczny. Bóg wiedział, że to są szczere słowa. Bo on naprawdę chciał szczerze z Bogiem porozmawiać. Czy my chcemy szczerze przed Bogiem porozmawiać? Myślę, że w jakimś sensie tak. Ale ważne jest i istotne, żebyśmy zrozumieli też, żeby też to, co jest takim Bożym przesłaniem, taką Bożą zachętą, to to, żeby zrozumieć, że będąc ograniczony, czy jesteśmy w jakimś sensie ograniczeni tym, że nie mamy dostępu do tego, co jest pełnią Bożą. Mamy funkcjonować i żyć według wiary. Żyć według wiary to oznacza żyć w pewnym ograniczeniu. Jest pewnego rodzaju, myślę, taką lekcją istotną i ważną to, że to ograniczenie ma czemuś służyć. Ma coś ukształtować w naszym życiu. Ma coś sprawić w naszym życiu. Bóg oczywiście mógł to wszystko inaczej zrobić. I w momencie, kiedy człowiek przychodzi przed Boże oblicze, nawraca się, to zostaje w pełni tak jakby wyposażony we wszystkie cudowne jakieś dary, moce, które sprawią, że będzie wolny od pewnego nacisku zewnętrznego czy wewnętrznego. Zewnętrznego to jest, jak wiemy, co mówi Boże Słowo, to jest przeciwnik Boży, to jest ten świat, a zewnętrznego to ciało, które nie zgadza się z Bożymi zasadami. Mógłby to Bóg zrobić, ale tego nie robi. Mógłby, ale tego nie robi. Kiedy zastanawiałem się, no ale co ci szkodzi, Panie Boże? Co ci zależy na tym? Przecież to by służyło Tobie. To by było jakieś takie, wiesz, no, mówiłem, przekonywałem, to by sprawiło, że przez to Twoja chwała byłaby większa. Większe i lepsze świadectwo. No wyobraźcie sobie, no, że w momencie, kiedy się nawracamy, wszystkie złe myśli, złe jakieś sposoby naszego życia znikają. I nie robimy już w życiu żadnego błędu. Tylko doskonale żyjemy i doskonałe jest nasze życie. Jakie świadectwo by było, prawda? Jakie byłoby świadectwo, kiedy byśmy, jak mówi apostoł, jak Jezus się modlił i mówił do uczniów, w 15 rozdziale jest to zapisane, przepraszam, Ewangelii Jana, i tam jest mowa, że po miłości wzajemnej poznają inni, żeście moi. No ale zobaczcie, czasami jak mówię komuś o Panu Bogu, to słyszę, no wiesz, bo w tym kościele Jak ja bym o kościele mówił. A ja znam takiego jednego i takiego jeszcze, no to dla mnie to mówi tam. Bóg. Tylko, że ten człowiek to nie Bóg. No ale jakby tak Pan Bóg sprawił, że każdy, kto się nawróci, jest taką doskonałą istotą, poruszającą się. Wszystko, co uczyni, jest dobre. I jeszcze przez Jego ręce, jak Jezus w tym właśnie 15, 14 powiedział, większe rzeczy będziecie czynić niż ja, bo ja idę do Ojca. Czy nie byłoby to cudowne? Oto wychodzimy sobie, o człowieku, Władek, i wszyscy powiedzieli, ja też chcę być tak doskonały i cudowny. Ale co mamy za nią? Kim jesteśmy? Kiedy się przyjrzymy się swojemu życiu, przyjrzymy się swoim decyzjom, przyjrzymy się swoim słabościom, to się okazuje, że kiepsko to wychodzi. I prawdą jest, że zresztą można było powiedzieć o tych podziałach chrześcijan, na takich, owakich, że chrześcijanie sami sobą, między sobą są gotowi wyciągnąć karabiny maszynowe, się zastrzelić z powodu jakiejś pierdoły, że tak brzydko się wyrażę, którą ktoś gdzieś wyczytał. Sami chrześcijanie mają taką tendencję. I to jest niesamowite, ale żyjemy w takiej rzeczywistości. Bóg oczywiście mógłby to uczynić, ale dlaczego tego nie uczynił? Dlaczego zmniejsza to, można powiedzieć, pokazuje tą naturę prawdziwą naszą. Pozwala, żeby ona była widoczna. Dlaczego? Jak czytam o apostołach i czytam ich historię opisaną w Ewangeliach, to widzę ludzi, którzy są niepewni, zagubieni, którzy popełniają błędy. Kiedy czytam o mężach wiary, o których mówi Boże Słowo, opisanych w Starym Testamencie, to mam do czynienia z ludźmi, którzy nie byli doskonali w swoim postępowaniu. I mamy bojaźliwego, lękliwego, niepewnego Abrahama. Mamy wkurzającego się na innych zabójcę Mojżesza. Mamy Dawida, który popełnił cudzołóstwo, a żeby to zakryć, to zabija męża swojej kochanki. Mamy takich ludzi opisanych w Biblii. Można powiedzieć, że Bóg się nie wstydzi pokazać, kogo on miłował. Ludzi ze skazą. Tak naprawdę nie było ani jednego z tych, którzy są opisani w Bożym Słowie, którzy byliby doskonali w swoim postępowaniu. Ani jednego. Na początku pamiętam, kiedy zaczynałem czytać, to jakoś nie mogłem tego zrozumieć. Bo wydawało mi się, że prawdziwe chrześcijaństwo to jest doskonałość. Bo wydawało mi się, że chrześcijanin musi być doskonały, a tym bardziej ci, którzy są nazwani ludźmi wiary. Że muszą postępować tylko doskonale i nie popełniać żadnych błędów w swoim życiu. I tego oczekują ludzie z zewnątrz, patrząc na nas. Oczekują, że będziemy im sadzić to i będziemy im to sprzedawać. Ale rzeczywistość jest niestety inna. To jest jakiś mit, na który my pozwoliliśmy. Bo to nie znaczy, że ja pochwalam grzech i zło. Żeby nie było. To dla tych, co tam będą słuchać. Ale chodzi mi o rzeczywistość, o prawdę. Biblia mówi, żebyśmy stanęli w prawdzie, a nie kombinowali i zacierali oczy. Wiecie dlaczego? Bo zaczniemy grać. Najgorszą rzeczą jest to, żeby grać doskonałego chrześcijanina. Tak jak moje dzieci czasami grały, bo w domu nie wolno było klnąć. Ale w szkole wszyscy przecież jechali językiem. Takim, wiecie, się mówi, mięsem rzucali. I pamiętam raz tak przyłapałem je na gorącym prawie że uczynku, bo wyszły i z koleżanki już tam były. Jak poszły wiącho taką. Co myślę, aniołki. W domu nie. Czasami my chrześcijanie tak też postępujemy. W domu Bożym nie. Ale jak wyjdę, to nie. To już będzie inaczej. Nie chodzi o to, żebyśmy przeklinali w domu Bożym. W ogóle, żebyśmy przeklinali. Ja daję tylko pewien przykład tego, że czasami próbujemy być, wmawiać sobie pewną świętość, taką doskonałość, której nie mamy. I wiecie, Bóg sobie tam czeka i myśli sobie, jak długo jeszcze będziesz kombinował? Kiedy wreszcie przyjdziesz do mnie z tym problemem? Kiedy wreszcie przyjdziesz i pogadamy? Kiedy wreszcie zaczniesz autentycznie szukać tego, co jest właściwe? Czasami też próbujemy z tego wyjść. No bo głupio tak. No bo to jest takie coś, co przeszkadza, a jeszcze nie daj Boże inni to zobaczą, to dopiero co pomyślą o mnie, jaki ja jestem niewłaściwy człowiek. Co wtedy będzie? Stracę twarz. Będę wyglądał gorzej niż jest w rzeczywistości. To ja mówię, to po co zbudowałeś taki obraz doskonałego człowieka? Rozumiecie, o czym mówię? Że my czasami przeginamy z pewnego rodzaju sposobami i to są sztuczne rzeczy, które nakładamy na siebie, ale z tym się męczymy. Jesteśmy umordowani byciem dobrym człowiekiem. Jesteśmy umordowani tym, żeby być dobrym chrześcijaninem. Żeby pokazać innym, że jednak jest dobrze. Wiecie, czasami mnie pewne rzeczy onieśmielają. Jest taka pewna zasada mówiąca o tym, czy jest coś takiego, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że nawraca się przestępca. Taki gość, który pół życia spędził bijąc, czasami zabijając innych. W ogóle takie hamidło, które niszczy wszystko dookoła. I ten człowiek się nawraca. Wiecie, co się dzieje? Ja pamiętam, jeszcze byłem młodym chrześcijaninem i słyszałem takich, przeczytałem to takie świadectwo i nawet słyszałem na własne uszy. I wyszedł i wszyscy mówili, jaki opowiada, jaki to był, co on nie robił złego. I teraz opowiada, jak Bóg go wyzwolił, teraz jeździ wszędzie i o tym opowiada. I ja tak sobie myślę, Boże, jaki ja jestem biedny, ja nie mam takiego świadectwa. Nie mogę tego robić, żeby jeździć i opowiadać o tym, jak Bóg mnie z takiego chama mordercy wyprowadził na ludzi. I taki czułem się gorszy. Sobie pomyślałem, co ja mogę w takim razie? Panie Boże, ja taki zwykły człowiek jestem. Jakie świadectwo mógłbym powiedzieć? Takie, żeby wstrząsnęło innymi. I nie miałem takiego. I było mi żal siebie. Trochę byłem zły na Pana Boga. Ale Pan mówi, że co ty gadasz za pierdoły? Rozumiecie? Ale są dwie rzeczy w tym wszystkim. Jedna rzecz to to, że cudownie, że Bóg wyzwolił takiego człowieka, i bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Bóg uwalnia, wyzwala i to jest cudownie. Ale najgorsze jest to, co my robimy. My niszczymy takiego człowieka. Rozumiecie, na czym polega ta rzecz? Że my próbujemy stworzyć pewien obraz, pewien mit. To my wytwarzamy jakiegoś rodzaju fantazję na temat tego, jak przyciągnąć innych do Pana Jezusa Chrystusa. Porażające to jest. Wiecie, w czym jest tym porażającego? To, że my planujemy, i szukamy sposobów, jak kogoś zwabić, jak zwabić. I tak ja pamiętam w swoim życiu, żeby ten się nawrócił, ale by było świadectwo, może by się jeszcze inni nawrócili. Ja w swoim życiu pamiętam takie kombinacje. I byłem rozczarowany, jak nie wyszło po mojemu. Boże, co ci zależało? Przecież mogłeś to zrobić. Patrz, jakby to było dobrze, jakby tak wyszło. Pamiętam, miałem też taką fazę, kiedy mówiłem, potrzebne są dary duchowe. Dar uzdrawiania najlepiej. Bo gdyby zaczął funkcjonować, to można by było większą ilość ludzi ściągnąć. Albo miałem takie fazy mówiące o tym, by trzeba było bardziej zmobilizować innych do działania. Ludzie umierają! A wy siedzicie w tych ławkach! Idźmy, zróbmy kościół uliczny najlepiej. To nic, że jest zimno. Ludzie marzną. Marznijmy razem z nimi dla ich dobra. Rozumiecie, o czym mówię? Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Ja zadaję pytanie. I kiedy tak się mlaskałem nad sobą, nad tym, że nie mam takiego świadectwa, pomyślałem sobie, czemu mlaskasz, synu? Weźcie się, spójrz w lustrze i powiedz, co jest celem i co jest wartością dla ciebie? Co chciałbyś tak naprawdę? Do czego? Co jest najważniejsze w twoim życiu? I wiecie, to było długie zmaganie i w życiu każdego z nas jest pewnego rodzaju zmaganie. Ono dotyczy istoty Bożego przysłania. To jest to, że obciążony człowiek, pełen troski i niepewności jest wtedy, kiedy próbuje osiągnąć pewnego rodzaju cele. Taki cel. Jakie cele powodują, że czujemy się obciążeni i niepewni? Kiedy robimy coś, co wydaje nam się słuszne i właściwe, i co jest naszym obowiązkiem? To, co musimy robić. To jest najbardziej wkurzające i obciążające. Jeżeli coś musisz, to już przegrałeś. Jeżeli coś musisz, to zaczyna się straszny stan. Bo jeżeli ja muszę robić coś, to znaczy, że wymuszam na sobie. A Bóg nie chce tego od nas, bo Bóg nas do wolności powołał. Tylko jak mówi apostoł Paweł, żebyśmy pod pozorem tej wolności nie zrobili sobie kuku. Myślę, że Galacjan jest to zapisane. Pod pozorem wolności, nie zjadajcie jedni drugich. Inaczej mówiąc, Bóg chce nas i obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tak? Ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Tak? Nie może nas ubłogosławi, ale już ubłogosławi. Co, jakie to ma znaczenie? Jakie to ma konotacje, jeżeli, czy jakby, jak możemy to włożyć do naszego życia i jakby wykorzystać w tym całym bałaganie naszego życia. Z jednej podstawowej rzeczy, wydaje mi się, i zrozumienia tego, co jest takim cudownym Bożym przesłaniem i tą Bożą prawdą. Pieśni nad pieśniami, jak to mówią, erotyk chrześcijański, ale raczej jest to pieśń o miłości. Pieśń o miłości. Jest taki fragment powtarzający się ciągle i tam jest coś takiego ukazane i przekazane. Nie płoszcie miłości, póki nie zechce. Nie płoszcie miłości, póki nie zechce. Co to znaczy? To znaczy, że tam była pewnego rodzaju sytuacja, która miała miejsce. Spotkanie oblubieńca i oblubienicy. I to ta dramatyczna historia, która kończy się oczywiście happy endem, ale jak każda taka rzecz związana z miłością. Ale tam były pewne zmagania. Niepewność oblubienicy, zamknięcie oblubienicy, odejście oblubieńca, refleksja oblubienicy, która biegała i szukała oblubieńca, aż w końcu go znalazła. Ale istota przesłania jest taka, że istnieje coś takiego jak pragnienie miłości. I Bóg, jak czytamy w Bożym Słowie, jest Bogiem miłości. Esencją wszystkiego, czy jakby punktem odniesienia do wszystkiego jest to, że potrzebujemy miłości. Tylko jak ją rozumiemy? I tu zaczyna się pewien problem. Miłość jest rzeczą nadużywaną, jeżeli chodzi o ten świat. Ludzie mówią o miłości do psa, kota, mrówki, liści, nie wiem do czego. Wymyślają sobie różne rzeczy. Mówią, o, jak ja kocham te chipsy. Jak ja kocham ten poranek z piciem kawy. To jest cudowne. Ludzie różne rzeczy kochają. Jak ja kocham tą jajecznicę na boczku. Ludzie się zakochują dziesiątki razy w ciągu swojego życia. Zakochują tam różne takie rzeczy. I to są te pragnienia, ale to one wynikają z pewnych pragnień. Człowiek jest nienasyconą osobą, która potrzebuje wypełnienia. Taka dziura, już mówiłem kiedyś, do której chcemy wepchać różne rzeczy, które wydają nam się słuszne i dobre. Każdy chodzi z taką dziurą i tam gdzieś próbuje włożyć różnego rodzaju smakołyki, które sprawiają mu przyjemność. I mieć to uczucie miłości. Ale miłość to nie tylko uczucie. Bo jeżeli w ten sposób podchodzimy do miłości, to tak naprawdę wcześniej czy później się rozczarujemy. Bo uczucia są zmienne. Odczuwamy taki albo inny stan. Jak to się mówi, jak stanę lewą nogą, tak? No to mogę mieć dziwne uczucia, niekonieczne miłości. Jak mi żona kawę wypije rano, a chciałem sobie właśnie tak podelektować, to nie mam dobrych uczuć. Albo ja żonie. Bywa różnie, prawda? I to jest coś, czego doświadczamy. Coś, co jest związane z tym, czego co będziemy doświadczać, niezależnie od tego, jak byśmy do tego podchodzili, to zawsze to będzie związane z tym, że czegoś nam brakuje. Ale może przeczytajmy jeden fragment, 13 pierwszego listu do Koryntian. Jak dzisiaj jakoś mi Koryntianie tu podeszli. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Gdybyśmy się przyjrzeli Słowu Bożemu, to tak naprawdę jedyne, co zabierzemy z tej ziemi, to miłość. Bo wiara i nadzieja dotyczy czasu, tak? Czyli pewnego momentu, w którym funkcjonujemy. Potrzebujemy wiary, czyli wiara w Boże Słowo, Boże objawienie i nadziei, że ta obietnica wypełni się we właściwym czasie. I kiedy się wypełni, to już nam nie będzie potrzebne, prawda? Jeżeli coś oglądamy znowu, to już nie potrzebujemy wierzyć, tak? Ja nie potrzebuję wierzyć, że Artur jest. On tu jest, bo go widzę, prawda? Oglądam go. Przyjemne to czy nie, nieważne, ale go widzę. Nie muszę wierzyć, że jest. wierzę, że moja żona jest tam, leży w łóżku chora. Ale jej nie widzę, tak? Mam nadzieję, że wyzdrowieje. Na przykład, tak? Ona też zresztą. Niemniej, to, co jest niezmienne, co jest trwałe, to jest miłość. Ja mówię o tym, bo chciałbym zwrócić uwagę, że istotą tego, co Bóg chce zaszczepić w nasze życie, to miłość. Miłość sprawia, że nawet rzeczy czy okoliczności niesprzyjające sprawiają, że człowiek aż tak się nie męczy. Tylko jak my rozumiemy miłość? Bardzo, bardzo niestety w sposób ograniczony. Ja już o tym wspominałem przed chwilą. Nasze spojrzenie i zrozumienie jest wykrzywione. W 14 rozdziale tego wersetu, tego pierwszego listu do Koryntian, pierwszy fragment malutki. Dążcie do miłości. Dążcie do miłości. A więc jest tu pewnego rodzaju wskazówka. Dążyć to znaczy ją poznać, doświadczyć tej prawdziwej. Potrzebujemy być kochani przez inne ludzi, prawda? I to jest dobre i właściwe. I to jest coś, co może sprawić, że rzeczywiście to stanie się czymś, co będzie sprawiało, że lepiej się będziemy czuli sami sobą, bardziej ufni, bardziej pewni. Wiecie, to związane jest z tym, że ta potrzeba miłości, ona już ma swój początek u dziecka, tak? I wiecie, zwróćcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na małe dzieci. Ja akurat cztery córki, dziewięć wnuków, więc trochę miałem okazję i mam okazję zaobserwować parę zjawisk. I wiem, że potrzeba miłości jest bardzo silna w życiu człowieka. I bardzo wcześnie, jeszcze niemowlaki, bardzo chcą miłości. Szczególnie miłości matczyny. Tak? Potrzebują takiego przytulenia, takiego poczucia, że są bezpieczne i są bezpieczne w rękach matki. Czasami ja pamiętam, że córka płakała, o mama, mama, a tata nie wystarczy, nie, mama. No i to było z jednej strony dobre. Ale z drugiej strony ta potrzeba czasami była, bym powiedział, trochę naciągana. Że tak naprawdę w pewnym momencie to, co ja i moja żona zauważyliśmy, że niektóre nasze dzieci trochę za bardzo chciały na tym korzystać. Nie było pewnej równowagi. Pamiętam i myślę, że każdy z nas gdzieś tam spotykał się z taką sytuacją miłości, która ma być w jakimś sensie udowodniona. To tak, ta miłość, ta szczenięta, taka nastolatków, czasami wygląda tak, że jak mnie kochasz, to mi udowodnij i pójdź ze mną do łóżka na przykład. Tak? Więc trzeba udowodnić. Potem to się różnie kończy. Niemniej wychodzą inne dowody. Ale to już inna para kaloszy. Tak naprawdę to jest ta potrzeba. Oczywiście mało jest też takiego właściwego zrozumienia tej miłości. I ona została skrzywiona do takiego stopnia, że kojarzymy miłość z tym, że ktoś musi nam coś dać. Tak? Miłość tak zwana czy miłość, która wymaga tego, że ktoś odpowie na nią, czy będzie to miłość, której będziemy ciągle mieli uczucie takiego, może nawet bym powiedział, bardziej brania, tak? Tak, taka miłość, ja muszę mieć. To jest coś, co jest w świecie bardzo ważne, istotne i ona się rozwija niestety. To jest to, zresztą zwróćcie uwagę na taką falę rozwodów właśnie związanych z tym, że ludzie nagle stwierdzają, że do siebie nie pasują. Bo coś tam, bo się nie zgadzają. To zauroczenie gdzieś mija i pozostaje puste. Tak? Gdzieś ludzie zaczynają żyć jakby obok siebie. Nie mogą siebie znosić. Ale często we mnie wynika to z tego, że my traktujemy miłość jako obowiązek. Musisz mnie kochać, musisz pewne rzeczy czynić. I wiecie, też gdzieś słyszymy od lat, że Bóg nas kocha i naszym obowiązkiem jest kochać Boga. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście. I teraz wyobraźcie sobie, że w tym całym obrazie naszego życia związanego z miłością słyszymy z kazalnic i z innych miejsc: kochaj Boga. Powinieneś kochać Boga. Ja pamiętam. Znów powrócę do dawnych moich lat, bo najlepiej mówić o własnym doświadczeniu. Pamiętam, jak uświadomiłem sobie, że Bóg mnie kocha i tak dalej. I tak czytałem o tym, o tej miłości do Boga i tak dalej. I sobie myślę, trzeba mi kochać Pana Boga. Jak go kochać? Niektórzy mówili, trzeba go odpowiednio uwielbić, trzeba odpowiednio do niego się zwrócić. Więc starałem się budować jakoś tak z szacunkiem zdania, żeby był zadowolony. A sobie pomyślałem, co coś jest nie tak. Dziękuję Bogu, że na mojej drodze stawali różni ludzie i gdzieś mi tam wrzucali parę myśli. I właśnie też znalazłem w jednym z psalmów ten fragment, czy czytając Hioba, że zrozumiałem, że z Bogiem można normalnie pogadać. I powiedziałem mu: Boże, ja nie umiem Ciebie kochać, bo ja Ciebie nie znam. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, na co mogę liczyć. Chciałbym być może, wiem, że Ty mnie kochasz, ale nie będę udawał, że Cię kocham. Rozumiecie? Bóg nie chce, żebyśmy mówili, że kochamy Pana Boga, bo tak naprawdę wynikało to z jednej z podstawowych rzeczy. Ja nie poznałem miłości. Tej prawdziwej, Bożej, czystej, Bożej miłości. Bo Bóg kojarzył mi się z kimś, kto wymaga ode mnie pewnych rzeczy, kto żąda ode mnie tego, żebym zaakceptował jego sposób spojrzenia, przyjął go bezkrytycznie i zaczął stosować. I nie dyskutował. On ma rację. Takiego, szef ma zawsze rację, tak? Jak masz wątpliwości, patrz punkt pierwszy, bo szef ma zawsze rację. I wiecie, to wynikało z tego, że tak naprawdę ja nie mogłem rozpoznać Boga takim, jakim naprawdę jest. I wtedy zrozumiałem jedną podstawową rzecz. Jeżeli mam kochać, to muszę go poznać. Dążcie do miłości. Wiecie, dążysz do miłości, to znaczy zamknąć swoje życie w pewnym ograniczeniu. To znaczy zrezygnować i coś przyjąć. Nie może być tak, że dopełnię, bo spuchnę i jak taki tłuściok nie będę mu się ruszać. Ale raczej jest to związane z tym, że ja musiałem zrezygnować z pozoru miłości, z mojego obrazu miłości, z mojej chęci przypodobania się Panu Bogu, z chęci udawania, że jest inaczej niż jest. Ale jakby przyznanie się do tego, i po prostu przyjście i poproszenie. Wiecie, jest słowo mówiące o tym, szukajcie mnie. Tak? Szukajcie mnie, zresztą to dzisiaj było w Jeremiasze. Szukajcie mnie całym swoim sercem, całą swoją myślą. I tam jest zdanie napisane, to, że znajdziecie, jest pewniejsze niż rosa. Pewniejsze. To, że mnie znajdziecie, jest pewniejsze. Bóg chce dać się znaleźć, ale Bóg z drugiej strony mówi, pokazałem swoją miłość w twoim kierunku, nie po to, żebyś zmuszał się do kochania mnie teraz, ale żebyś tak naprawdę znalazł tą miłość w swoim sercu. Ale ona może być tylko wtedy, kiedy tak naprawdę zaczniesz z niej korzystać. I pomyślałem sobie tak, okej, mam pewne wyzwanie i pewne zadanie poznać Bożą miłość. I zrozumiałem kolejną rzecz, że tak naprawdę, żeby doświadczyć Bożej miłości, muszę Mu zaufać. Muszę pozwolić, żeby mnie przeprowadził pewnego przez różne okoliczności, żeby mógł Go poznać takim, jakim jest. Zrozumiałem, że mogę Go poznać, bo On o sobie napisał. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Wy badacie Pisma, żeby znaleźć w nich zbawienie, a one mówią o mnie. To oznaczało, że miałem zmienić sposób czytania Bożego Słowa. Nie po to, żeby znaleźć to, co Boga zadowala, żeby Jemu się podobać i w ten sposób okazać Mu miłość, ale żeby tak naprawdę poznać Go takim, jakim jest. Żeby tak naprawdę poznać Go i doświadczyć Go osobiście. I to jest podstawa życia każdego chrześcijanina. Dlatego Jezus ciągle zaprasza do tego, żebyśmy weszli do społeczności z Nim. Do tej intymnej społeczności z Nim. Po to, żeby tam się znaleźć i żeby tam odkryć to, co jest najcenniejsze. Żeby odkryć Jego cudowną dobroć i miłość. Bo z tego to wynika, kiedy człowiek doświadczy wreszcie tej Bożej wolności i miłości, to przestaje być niewolnikiem poszukiwania. Ale to jest wybór, który należy do każdego z nas. Kiedy odczuwasz dyskomfort, bo niespełnione są nasze oczekiwania, bo przychodzimy do Boga z pewnego rodzaju listą życzeń, i mówimy, Boże, sprawdź to, to i to i to, a wtedy będę szczęśliwy i będę Cię kochać. To robimy jak dziecko. Jak dziecko, które mówi, jak mi tego nie kupisz, znaczy, że mnie nie kochasz. Jak mnie tak naprawdę kochasz, to niech to tak będzie. O. Klapsę bym dawał. No tak, żeby to nie było. Tak. Oczywiście nie wolno widzieć. Ale tak naprawdę to jest głupia rzecz, którą człowiek może wymyśleć. Ale my to wymyślamy. Bądźmy szczerzy przed sobą. Przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, to. Wtedy naprawdę będę się czuł kochany. Wiecie, ja miałem też taką fazę, jeżeli chodzi o to, że był taki moment w moim życiu, kiedy pewne dary duchowe zaczynały działać w moim życiu. Trochę uzdrowień, tam takich innych, wypędzania demonów. I wiecie, poczułem się wyjątkowo dobrze i komfortowo. Zacząłem chodzić, mówiąc, Bóg mnie wyjątkowo kocha. A wiecie dlaczego? Bo usłyszałem, że Bóg ma ulubieńców. Nikt tego wprost nie powiedział. Ale są pewni ulubieńcy. Wspominałem o tych przestępcach, mordercach, którzy pół życia krzywdzili innych i nagle stali się ludźmi odrodzonymi. I to są ulubieńcy. Ulubieńcy są też ci, którzy mają różnego rodzaju cudowne powołania i działania dla Boga.
Ulubieńcy. A my tak
mniej kochani. Więc mówiłem sobie, potrzebuję, żeby więcej się działo. Jak się działy takie różne rzeczy, puchłem. Taki wiecie, aj, no ja wiem, dobrze, już teraz mogę być doradcą innych, jak to się robi. Ale dziękuję Bogu, że mnie Bóg nie ustaje w tej pracy i kocha mnie, dlatego strącił mnie z tego i pokazał, to nie o to chodzi. Kiedy czytałem 13 rozdział, jeszcze tego nie czytaliśmy, nie będziemy, bo już jest dług, zagadałem się. W 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian jest historia o miłości. I ona niesamowicie się zaczyna, bo ona mówi, choćbym, i choćbym, i choćbym. I zawsze się mówi, nic mi to nie da. A wszystko wiąże się z jednym, z miłością. Miłość to jest dawanie bez oczekiwania. Ale nie mogę dać, jeżeli sam jej nie mam. Skąd chcę czerpać? Od innych. Tak? Tak jesteśmy nauczeni. Potrzebujemy innych ludzi, żeby mieć miłość. Tak? Żeby ją dalej dać. Jak nam nie dadzą, no to przechlapamy. To mamy niestety pewien dyskomfort. Jeżeli nie spełnią się pewne rzeczy od innych ludzi, jeżeli tego nie otrzymamy, czujemy się z tym źle. No bądźmy szczerzy. Jesteśmy wkurzeni, czujemy się niekochani, odrzuceni i tak dalej. Bo nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Bo nie jest tak, jak ja chcę. Takie dziecięce, muszę to mieć. Ale Boża miłość, o której, kiedy ona stanie się naszym udziałem, kiedy ją wreszcie odkryjemy, jak mówi Boże Słowo, kiedy to dążenie do miłości w końcu zakończy się tą, czy nie chcę powiedzieć zakończy, kiedy załapiemy chociaż trochę, co to znaczy ta Boża miłość i ona stanie się naszym udziałem, będziemy mogli wtedy tak naprawdę mieć właściwe nastawienie. Nie żeby brać, ale żeby dawać. Jeżeli nie zaczniemy brać od Boga, a będziemy mieli oczekiwania, że inni nam dadzą, przegraliśmy. To mówię z całą stanowczością. Mamy przechlapane. Bo będziemy rozczarowani ludźmi. Boże Słowo mówi, przeklęty ten, który buduje na drugim człowieku. To jest to przekleństwo. Jeżeli oczekujesz miłości od człowieka, to się rozczarujesz. Bo on tej dziury nie zapełni. Ani mąż, ani dziecko, ani żadna inna osoba nie zaspokoi tej miłości, którą Bóg wytoczył w naszym sercu. Tylko ta Boża miłość, którą poznamy, która będzie nas trzymać w wolności. Ona zacznie sprawiać, że będę nastawiony, żeby dawać bez oczekiwania. Paweł o tym pisał, ale myślę, że już czas skończyć, w kontekście też pewnego usługiwania innym. Tak? Bo jest to wplecione pomiędzy 12, 13 i 14 rozdział. Tam jest mowa o usługiwaniu innym. O życiu w społeczności z innymi. Dlatego ważne jest to, myślę, istotne, żebyśmy zrozumieli, czy przypomnieli sobie tą istotę Bożego przesłania. Bóg jest miłością. Nie miłość jest Bogiem, ale Bóg jest miłością. Więc to, czego potrzebujemy, to Bożej obecności. Będziemy wzdychać w tym ciele. dąży do tego, żeby ta pełnia się objawiła. Ja wspomniałem, że mamy dążyć do tej miłości. Czy my ją w pełni osiągniemy za naszego życia? Nie sądzę. Zbyt dużo jest przeszkód w nas samych. Zbyt dużo jest przeszkód wokół nas. Za bardzo nasza głowa próbuje przejąć kontrolę. Za bardzo próbujemy nie sercem, a głową funkcjonować. Ciągle z planami swoimi własnymi przychodzimy. I mówimy, Boże, poświęcam się Tobie, żebyś je zrealizował. A Bóg mówi, zostaw swoje plany, przyjdź do mnie. Zanurz się w mojej obecności i zobacz moją miłość. Już będę kończył, jeszcze tylko jeden fragment przeczytamy z listu do Efezjan. Zaraz powiem chyba drugi rozdział, ale mogę się mylić, bo jestem omylny. Nie wiem, już ta pamięć już nie taka chyba. Trzeci, przepraszam. Trzeci, modlitwa apostoła Pawła. Od 14. Trzeci rozdział listu do Efezjan, od 14 poniżej. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni i ugruntowani wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Amen.